To jest Kortowska Audycja Literacka i zapraszam teraz do wysłuchania drugiej i zarazem ostatniej części rozmowy z Andrzejem Ballo. Przypomnę, że rozmawiamy o najnowszej książce autorstwa mojego gościa pod tytułem Made in Roland.
Chciałabym, żeby pan jeszcze opowiedział nam o tej formie, bo jest jeszcze, ja sobie nawet zapisałam intermedium, pan to nazywa
intermezzo w tej książce. Albo interludium, to stosował Cervantes też, w jego epoce stosowano takie intermedia, intermezzo, wzięte z muzyki zresztą, interludium. Gdzie wplatano coś tam, jakąś formę inną niż forma dominująca.
No i pan wplótł dramat w tę książkę.
Tak, i nawet jest ciekawy dramat, który może być jednoaktówką. Był czas, że lubiłem pisać sztuki teatralne. Jedna nawet była dość popularna. Wszystko przez Judasza, grana na terenie nie tylko całego kraju, ale potem mi jakoś się znudziło.
Znudziło się panu już pisać sztuki?
No jakoś, nie wiem, nie ma takiego zapotrzebowania, bo wystawia się jakieś farsy angielskie lub jakieś bzdety. Zresztą jest taka maniera, spojrzymy na plakaty teatralne, że nie podaje się nazwiska autora, podaje się nazwisko reżysera. Co jest dziwne. Powtórę, nie drukuje się, oprócz dialogu chyba, sztuk teatralnych, jak to czyniono onegdaj. I widz, zanim trafił do teatru, mógł przeczytać sztukę teatralną i wtedy skonfrontować pracę reżysera, grę aktorów. Ten teatr nabierał innego wymiaru. A teraz ja myślę, że stało się to skomercjalizowane dość mocno. I ludzie przychodzą na aktorów, a nie na sztukę. Aktorów mamy naprawdę mnóstwo.
Aktorów znanych z seriali.
Tak, dokładnie. No, innych filmów niż seriale chyba w Polsce się nie kręci.
No tak, to może z tą niszowością teatru, takiego z prawdziwego zdarzenia, to jest tak jak z poezją, że nigdy na to nie będą przychodziły masy, a masy będą przychodziły na te przedstawienia, które, tak jak pan mówi, są gdzieś tam w tych warszawskich teatrach takich skomercjalizowanych, wystawiane dość często i one podobno mają wypełnione sale, to znaczy miały, bo teraz to może być 1/4 publiczności w czasie epidemii.
Ja myślę, że i taką poezję można, w cudzysłowie mówiąc, sprzedać, czy inne formy sztuki. Wystarczy zamiast gotowania na ekranie w jakiś Dzień Dobry TVN, czy tam Pytanie na Śniadanie, zamiast zapraszać kucharza, to lepiej zapraszać jakiegoś poetę, niech opowie o swojej poezji, a nawet niech przeczyta, albo jakiś lektor przeczyta. To jest wszystko kwestia dystrybucji tych dóbr kulturalnych i naszych decydentów, Zresztą ktoś te rzeczy produkuje, a jak ktoś produkuje, to musi na tym zarobić. Poezja bywa czasami zbyt trudna, jest trudniejsza niż serial i stąd chyba to się bierze.
A mógłby pan zdradzić, w którym momencie swojego życia, jak dawno to było, czy może też niedawno, podjął pan decyzję o napisaniu tej właśnie książki Made in Roland?
Jak to wszystko w moim życiu, dzieje się dość spontanicznie i to był jakiś taki przebłysk i bardzo szybko ją napisałem. Generalnie lubię pisać szybko i a la prima, bez żadnych poprawek. Mm-hmm. Nie mogłem tak jak Czechow siedmiokrotnie przepisywać różnych rzeczy, bo bym chyba podarł to wszystko. I nie wracam nigdy do tego, co napisałem, także dokładnie nie pamiętam, co napisałem w tej książce. Wiem, że to jest o ojcu.
No tak, to ja jeszcze przypomnę panu w takim razie, oczywiście śmiejąc się trochę, że oprócz tych rzeczy związanych z tym, z jakby światopoglądem pana ojca, to już jest oczywiste w tej książce, to jest dużo takich odniesień do rzeczywistości, do tego też, tak jak powiedziałam, czym się pan dzieli na Facebooku na co dzień ze swoimi obserwującymi i pewnie ze swoim jakimś wewnętrznym systemem wartości, obserwacjami, to czasami jakby przybiera formę takich mini felietonów, ale chodzi mi o to, że są odniesienia do teraźniejszości, do rzeczywistości, do tego właśnie, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, do tego, co jest kiczowate, do tego, co jest dziwne, do tego, jak funkcjonuje dzisiejszy świat. W takim razie proszę powiedzieć, co pana dzisiaj denerwuje tak na co dzień, gdy włącza pan telewizor, otwiera pan książkę.
Motywy ludzkich działań pozostaną niezmienne. Zmienia się tylko forma, a nic tak się nie starzeje szybko jak forma. Najbardziej mnie przeraża ten taki dość przerażający spadek sprawności intelektualnej. Obserwuję to na Facebooku. Celowo wstawiam jakieś prowokacyjne takie mini felietoniki czy aforyzmy. Komentujący mają trudności z interpretacją, no, z odróżnieniem intencjonalności autora. Nie wiedzą, czy to jest chucpa, czy to jest tekst literacki, czy to jest sąd kategoryczny, czy to jest cytat, czy cokolwiek, czy przypadek. I jakbym zakrył ten swój mini felieton i wstawił inny w międzyczasie, no to komentarze pasowałyby do każdego. Ludzie po prostu zabierają głos, nie mając najmniejszego pojęcia o tym, co przeczytali, o tym, co obejrzeli. Nie wiem, czy z czego to wynika, czy to jest jakaś potrzeba takiego ekstrawertyzmu, czy potrzeba zaistnienia. Ja myślę, że człowiek powinien się odzywać wtedy, kiedy ma coś do powiedzenia. No. A do powiedzenia tak naprawdę niewielu ludzi ma.
Rząd za pieniądze też pana denerwuje i z tego, co zrozumiałam z książki, pana tata również nie był bardzo dużym materialistą.
No nie, no. Jak to mawiał Woody Allen, pieniądze są ważne tylko ze względów finansowych. Poza tym nie mają żadnego znaczenia. Ja myślę, że większość ludzi bogatych mają pieniądze, z których nie potrafią skorzystać. Im są to naprawdę niepotrzebne. Jeżeli ktoś zarabia pieniądze i nie wie, co z nimi zrobić, no, to jest dopiero przerażające trochę. Chociaż pieniądze są fajne. Można za nie kupić cygara, czy cokolwiek. Marynarkę nową.
No oczywiście, jakieś tam są potrzebne, ale właśnie zależy chyba wszystko, jak się do nich podchodzi i gdzie się je ustawia w tej naszej wewnętrznej hierarchii wartości.
No właśnie, z tymi wartościami bywa różnie chyba. Nastąpiła jakaś inwersja z tą całą kulturą, którą nazywam disco polo, bo disco polo to nie tylko muzyka, ale i architektura, i film, i literatura. Ja bym tak nazwał ten całokształt. A może i nawet i nauka. Naukowców też mamy sporo. Prawie tyle, co aktorów serialowych. A szkoda. Gdyby panowała tutaj gospodarka wolnorynkowa w tej każdej dziedzinie, to ci najsłabsi by odpadali najgłupsi. No niestety zostają. No i to jest zadziwiające.
Jeszcze jeden wątek, proszę pozwolić, chciałabym zahaczyć. Mieszka pan w Lidzbarku Warmińskim, to jest serce Warmii. Bardzo ładne miasteczko, bardzo ładnie położone. Mam niedaleko, bywałam kilkakrotnie. Jest piękny zamek, do którego chętnie przyjeżdżają, myślę, też turyści. No i też jakaś tam historia. Myślę, że dobrze pan wie, że jest teraz taka swego rodzaju moda na regionalizm, ale mówię też o twórcach, o literatach, ale także o chociażby reporterach, którzy lubią tutaj przyjeżdżać i penetrować to, co się teraz dzieje i to, co się działo. No, jak wiadomo, to, co się działo, ma wpływ na to, co się teraz dzieje, czyli historia Prus Wschodnich po prostu i jej całe konsekwencje. Czy pana ten wątek jakoś interesuje, czy może myślał pan, żeby kiedyś prowadzić go do, nie wiem, chociażby do swojej twórczości?
Jakoś regionalizm nie zajmuje wcale, chociaż Warmię kocham. Myślę, że Warmia nie urąga ani Toskanii, ani Prowansji. Chociaż nie mamy żadnych regionalnych produktów. Jak ktoś mnie pyta o jakąś taką regionalną potrawę warmińską, nie potrafię odpowiedzieć. Odpowiadam, że regionalna to jest prostytucja sakralna. To troszeczkę zachęca chyba turystów do przybycia. Ale jakoś nie. Ja myślę, że lubię takie problemy bardziej abstrakcyjne, ideowe, jakieś takie konstrukcje intelektualne, które i trafiają do każdego, nie tylko w Lidzbarku Warmińskich, ale do jakiegoś chłopa spod Montevideo, czy tam, nie wiem, czy spod Ulan Bator.
Ale jest to dobre miejsce dla pana do życia? Tak do pisania, do życia po prostu?
Nie narzekam, chociaż pewne rzeczy bym zmienił, to znaczy pewnych ludzi bym zmienił, ale to już jest całkiem inna historia.
Proszę powiedzieć, czy nad czymś teraz pan pracuje? Czy nad kolejną, czy kolejne rzeczy możemy się spodziewać w jakiejś przyszłości nie tak bardzo odległej?
No niebawem ukaże się mój tomik poezji. będzie się zwał Tempus Fugit. W wydawnictwie pewnym zostawiłem dwie swoje prozatorskie rzeczy, czyli Dziennik Egoisty i Zbiór Opowiadań. Opowiadania są dość zabawne, Dziennik Egoisty też jest dość zabawny. No i ciągle coś tam piszę. No, napisałem, chciałoby się powiedzieć inaczej, ale nie będę przeklinał, ponad 2000 wierszy. Także mam jeszcze kilka tomików do wydania. Piszę aforyzmy, mam sztuki teatralne, felietony. Oprócz donosów uprawiam wszelkie gatunki literackie. Chociaż donosy w Polsce mają naprawdę zadziwiającą historię. Może kiedyś o tym napiszę.
Słyszałam też, że epitafia nawet.
Tak, epitafia też. Sobie wymyślałem i innym to może być zabawne. Epitalamia też są. To są teksty weselne takie, ale teraz wesela są rzadsze niż pogrzeby, niestety.
A jakiś aforyzm pan, chociaż mówił pan, że nie pamięta pan swojej twórczości poza tym wierszem składającym się z trzech wyrazów, ale jakiś aforyzm pan pamięta? Z czymś mógłby się pan podzielić?
Miewam takie zabawne, które nagminnie kradną portale humorystyczne, ale tu one zawierają wulgaryzmy dotyczące 1 kwietnia, prima aprilis, czy tam jakichś różnych, ale nie pamiętam. Wczoraj chyba jakiś udostępniałem aforyzm swój na Facebooku. Życie przemija, ale to nie powód, żeby się starzeć. To nie jest taki wildowski, czy...
Ale też taki trochę filozoficzny.
Filozoficzny. Sprawdzam recepcję, który ma więcej lajków. Ten...
No nie wiem, jaka to krytyków, jest miara, bo
krytyków
pan...
literackich nie ma, no to zdaje się na...
I nie wiem
na
jaka...
opinię tłumu.
No nie wiem, jaka to jest teraz miara, tak jak mówię, bo widzę, że ludzie polubiają informacje o czyjejś śmierci, albo o tym, że ktoś jest chory, albo o tym, że ktoś się źle czuje, albo o tym, że komuś spłonął samochód na przykład, więc nie wiem, jaka to jest miara.
Że Facebook, czy w ogóle portale społecznościowe są najlepszym dowodem na nasz idiotyzm. No, gdzie najszybciej znaleźć idiotę? Na Facebooku, no, wśród swoich znajomych jeszcze najlepiej.
Selekcjonuje ich pan czasami, czy?
Ja ciągle oscyluję około 5000 znajomych i żeby przyjąć innych, to wyrzucam gdzieś co miesiąc około setki tych.
Czyli nie chce pan przekroczyć pewnej liczby?
No nie da się jej na Facebooku przekroczyć 5000, także nie chcę zablokować sobie możliwości przyjmowania innych, zwłaszcza jakichś ładnych pań albo coś takiego. Także wyrzucam jakichś znajomych, którzy są naprawdę w swej głupocie natarczywi.
Dobrze, bardzo panu dziękuję za wizytę w Kortowskiej Audycji Literackiej. Mam nadzieję, że nie ostatnią, tak jak powiedziałam na początku, że pana kolejne, bardzo jestem ciekawa tej kolejnej prozy, tego dziennika.
Dziennik Egoisty, to jest ciekawe.
Nie. I drugiej książki zbioru opowiadań. Może będzie okazja, aby jeszcze pan zawitał, jeśli będzie pan miał ochotę.
Chętnie,
to z góry zapraszam.
Tym bardziej, że mam blisko. O rowerem przyjadę.
To nie w porze zimowej jednak, bo może być to z niekorzyścią dla zdrowia. Ja bym się nie zdecydowała.
Jestem szaleńcem, to kto wie.
Dziękuję bardzo raz jeszcze. Andrzej Ballo był moim gościem dzisiaj. Dziękuję, do usłyszenia.
Bardzo.